Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Jeszcze w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić skład swojego rządu. Do wspólnego rządzenia przygotowują się też Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych grach politycznych. A gośćmi w studiu są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Witam pana.
Kłaniam się, witam państwa serdecznie.
Oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski, który w wyborach startował z listy Trzeciej Drogi. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy jednak od kontrowersyjnej opinii, która pojawiła się w debacie politycznej. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu profesor Marek Chmaj przekonywał w mediach społecznościowych, że istnieje procedura odwołania prezydenta przed upływem kadencji. Mówił, że teoretycznie można by to zrobić drogą referendum. Co panowie myślą o wywoływaniu tematu skrócenia kadencji prezydenta? Zacznę od posła PSL-u Stefana Krajewskiego.
Myślę, że politycy muszą działać w granicach prawa i zgodnie z prawem. Żadnym referendum, żadną uchwałą prezydenta nie odwołamy. Ja myślę, że pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, więc będzie współpracował z większością rządzącą. I tutaj, tak jak byliśmy w opozycji, ale korzystaliśmy zawsze z zaproszeń pana prezydenta, kiedy się takie pojawiało. Nawet czasem wnioskowaliśmy o to, żeby prezydent zwołał chociażby Radę Bezpieczeństwa Narodowego, tam gdzie ta dyskusja była potrzebna. I dzisiaj też te rozmowy ponad podziałami partyjnymi są potrzebne, jeśli mówimy o bezpieczeństwie militarnym, o bezpieczeństwie żywnościowym, energetycznym, to o tym wszystkim trzeba rozmawiać i z opozycją, i z panem prezydentem. Ta kadencja kiedyś się skończy.
To dlaczego tak jak pan myśli, kadencja. Pojawił się ten pomysł skracania kadencji?
Nie wiem, z czego on wynika tak naprawdę, bo to właśnie tak jak pani redaktor mówiła, teoretycznie, czy gdzieś tam się nawet pojawiło hipotetycznie, więc takie założenie, które tak naprawdę niczemu nie służy, bo mamy wybory, tak jak parlamentarne, tak samo prezydenckie, tak samo samorządowe. I te rozstrzygnięcia zapadają, wyborcy decydują, komu tę władzę powierzą. I tak jak różne pomysły się pojawiały gdzieś po drodze, że chociażby samorządowcowi, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, który nie wypełnia woli wyborców, można by było przeprowadzić referendum w sprawie odwołania. I takie próby były podejmowane w niektórych samorządach. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byśmy mieli w referendum odwoływać wybranego przez społeczeństwo prezydenta.
A co pan myśli o takiej wypowiedzi, poseł Jarosław Zieliński?
Jeszcze ci, którzy chcą stworzyć koalicję rządową, a w Sejmie już ją stworzyli, nie zaczęli rządzić, a już im wszystko przeszkadza i takie wypowiedzi jak pana profesora, zdaje się, Chmaja,
wiceprzewodniczący
są bardzo nieodpowiedzialne, bo przede wszystkim są niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją. Nie ma takiej możliwości, żeby odwołać prezydenta w referendum. Można oczywiście referendum zorganizować dla odwołania prezydenta miasta, czy wójta, burmistrza. To jest przewidziane w przepisach, ale prezydenta Polski nie można w tym trybie odwołać. Ma swoją kadencję i ona jeszcze trwa i będzie trwała do jej konstytucyjnego okresu zakończenia. Natomiast tacy pseudoznawcy konstytucji, jak właśnie pan Chmaj, uchodzą w mediach lewicowo-liberalnych za autorytety, a jak widać, to jest żaden autorytet. To jest taka próba wywołania jakiegoś wątku, który w istocie nie istnieje i nie może istnieć prawnie, a jest to jeden z takich elementów ataku na prezydenta. Słyszeliśmy z ust Donalda Tuska swego czasu, że pan Andrzej Duda nie jest prezydentem, że jest Trzaskowski prezydentem, że on wygrał wybory. Przecież nawet takie absurdalne wypowiedzi się pojawiały. To są rzeczy, to są wypowiedzi, to są postawy bardzo nieodpowiedzialne.
Ale pojawiły się też wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, że Donald Tusk nie będzie jego premierem.
No nie będzie jego premierem w takim znaczeniu, że jeżeli powstanie rząd premiera Donalda Tuska, bo zgodnie z konstytucją i większością parlamentarną, jeżeli ona rzeczywiście zostanie utworzona w ramach zapowiadanej koalicji, no to premierem Donald Tusk może być, ale to ja odczytuję w ten sposób, że prezydent Andrzej Duda powiedział, że to nie będzie prezydent jakby no z jego bajki, nazwijmy to tak potocznie, czy nie będzie się z nim utożsamiał, z jego programem, z jego postawą. No trudno, moim też nie będzie. Jeżeli będzie premierem, to też nie będzie moim premierem, ale będzie premierem rządu koalicyjnego i jeżeli będzie stworzona ta większość parlamentarna, ale to poczekajmy na to, no to tak będzie. Natomiast póki co pan premier Mateusz Morawiecki ma powierzoną misję tworzenia rządu i pracuje nad tym. Przedstawi w najbliższym czasie skład Rady Ministrów.
To na jakim etapie jest ta misja?
I wystąpi do Sejmu o głosowanie nad wotum zaufania dla tego rządu.
Czy coś już wiemy na ten temat?
Nie,
pani redaktor. Kto ostanie się w rządzie?
Nie, znaczy to tego nie wiemy i ja nawet nie dociekam, bo po co? Pan premier nad tym pracuje, przyjdzie czas, to przedstawi. Mam przekonanie, że to będzie bardzo interesujący kształt proponowanego gabinetu.
Zobaczymy, mogą być niespodzianki nawet dla polityków PiS-u?
Mogą być. To jest autorski projekt pana premiera Mateusza Morawieckiego z zaufaniem Prawa i Sprawiedliwości, które wysunęło w sensie politycznym, bo desygnował formalnie i zgodnie z konstytucją pan prezydent pana premiera Mateusza Morawieckiego do tworzenia rządu. Poczekajmy na to. Tu żadna niecierpliwość nie jest potrzebna, bo opozycja jeszcze dotychczasowa opozycja rządowa, a już większość parlamentarna tworzy takie poczucie, że coś już tu złego się dzieje, bo już chciałaby czym prędzej przejąć władzę. No, są przewidziane kroki konstytucyjne. Zobaczymy. Pierwszy krok to jest właśnie powierzenie misji tworzenia rządu przedstawicielowi partii politycznej, komitetu wyborczego, który wygrał wybory, w tym znaczeniu wygrał, że uzyskał największą liczbę mandatów poselskich. I właśnie to jest pan Mateusz Morawiecki. Czy stworzy koalicję, która ponad podziałami, bo samego Prawa i Sprawiedliwości jest za mało, żeby mieć większość parlamentarną i czy uzyska wotum zaufania, to zobaczymy, to czas pokaże.
Ale skoro się podjął tej misji, do prezydenta, by jak najszybciej powołać rząd koalicji większościowej?
Spokojnie, przyjdzie czas na to, jeżeli ma przyjść.
Są terminy.
Są terminy. Jeżeli w krótkim już przecież czasie rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego nie uzyskałby poparcia większości parlamentarnej, czyli wotum zaufania Sejmu, no to wtedy Sejm wysunie, większość parlamentarna wysunie innego kandydata i to prawdopodobnie będzie Donald Tusk. No ale poczekajmy, nie ma co wprowadzać takiego nerwowego niepokoju. Wszystko się dzieje zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, zgodnie z dobrymi obyczajami parlamentarnymi i politycznymi. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w tym znaczeniu, że uzyskało najwięcej mandatów poselskich i trudno byłoby prezydentowi, oczywiście on mógłby to zrobić, ale po co miałby taki krok wykonywać? Trudno byłoby wytłumaczyć, że pomija ten największy klub parlamentarny i powierza komuś innemu misję tworzenia rządu już w tym pierwszym kroku. Tym bardziej, że koalicja sejmowa obecna, która stworzyła większość w Sejmie, wybrała swojego marszałka, wicemarszałków, nie szła do wyborów jako koalicja na jednej liście, tylko jako osobne ugrupowania. Więc dajmy, można powiedzieć za Edwardem Stachurą, dajmy czasowi czas.
I najpóźniej za tydzień będziemy mieć jasność, czy powstanie rząd premiera Mateusza Morawieckiego.
No będziemy mieć jasność. Sejm podejmie decyzję w głosowaniu, albo udzieli wotum zaufania, albo nie udzieli. No i wtedy będą dalsze kroki.
Udzieli albo nie udzieli? Poseł Stefan Krajewski.
Pani redaktor, możemy dzisiaj sobie zaklinać tę rzeczywistość, bo Prawo i Sprawiedliwość faktycznie wybory wygrało, natomiast tej zdolności koalicyjnej nie ma i tej większości w tej chwili nie ma. Pokazały to kolejne rozstrzygnięcia w Sejmie i dzisiaj to jest takie trochę granie na czas. Oczywiście zgodnie z konstytucją się to dzieje, bo w momencie, kiedy pan prezydent powierzył misję stworzenia rządu panu premierowi Morawieckiemu, to ten ma czas dzisiaj, żeby ten rząd przedstawić. No ale wiadomo, że tej większości potrzebnej nie ma. No i o tym mówiliśmy, że gdyby pan prezydent powierzył tą misję już koalicji, która została stworzona, wiele rzeczy można by było już dzisiaj podejmować, rozpoczynać. Tak ten czas biegnie. Przecież mamy kwestię budżetu, który został przedstawiony, projekt budżetu, ale nad nim też będzie trzeba dalej pracować. Będą potrzebne inne rozstrzygnięcia. Natomiast czekamy cierpliwie. cierpliwy i kamień ugotuje. Kiedyś ktoś tak powiedział fajnie i też tej cierpliwości potrzeba. Z drugiej strony takiego rozsądku do tych działań, bo niepotrzebnie myślę w tej przestrzeni publicznej pojawiają się gdzieś tam właśnie różne pomysły. Z drugiej strony słyszymy, jak jeszcze rządzący mówią, że niczego nie będzie, że nowa koalicja wszystko zlikwiduje, wszystko zawiesi, co zostało rozpoczęte. To, co zostało rozpoczęte, będziemy kontynuować. Oczywiście wszystko wymaga analiz, przejrzenia, jak to, na jakim etapie jest, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Słyszymy też, że dzisiaj jeszcze są decyzje podejmowane o tym, żeby środki wydatkować, podpisywać kolejne umowy z różnego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami. Oczywiście to, jeżeli jest robione zgodnie z prawem wszystko, to tutaj nie ma obaw i niepokoju. Jeśli ktoś nadużywa tych ostatnich dni, no to też trzeba to będzie sprawdzić.
Cierpliwość cierpliwością, ale proszę troszeczkę zaspokoić moją ciekawość, jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk w tworzonym przez KO, Lewicę i Trzecią Drogę rządzie.
No te informacje w przestrzeni publicznej co nieraz, że tak powiem, są przedstawiane i gdzieś tam o tym się mówi. Natomiast liderzy spotykają się cały czas, ustalają konkretne już ustalenia i to będzie przedstawione wtedy, kiedy już będzie wiadomo, że ten rząd koalicyjny powstaje. Trudno dzisiaj mówić o tym, co jest jeszcze w planach, jest w ostatnich ustaleniach, ale dopóki wszystko nie jest ustalone, to nic nie jest ustalone. Ostatnie decyzje, które zapadną, będą przedstawione w tym momencie, kiedy będzie tworzony rząd.
A jakie szanse ma pan być ministrem rolnictwa?
Te szanse są od początku, natomiast zdaję sobie tę sprawę z tego, że są inne kandydatury. To wszystko wymaga ustaleń pomiędzy liderami i trzeba cierpliwie poczekać na te właśnie ustalenia.
A wiemy, jakie kandydatury zdradzi pan?
No to w przestrzeni publicznej są te nazwiska, które jest moje nazwisko gdzieś podawane. Jest nazwisko i kandydatura pana posła Siekierskiego, pana posła Ziejewskiego, pana posła Sawickiego wcześniej się pojawiała.
On już powiedział, że nie będzie kandydował, że oddaje pole młodszym.
Poseł Maliszewski, no ci, którzy pracowali w Sejmowej Komisji Rolnictwa, ci, którzy po drodze różne funkcje pełnili, piastowali, są gdzieś na tej, tak mówiąc kolokwialnie, giełdzie nazwisk. A tutaj wszystko czas pokaże.
Poseł Jarosław Zieliński.
No właśnie, to jak pan poseł mówi, że tu wszystko czas pokaże, zgadzam się z tym oczywiście, to też i czas pokaże, jeżeli chodzi o tworzenie rządu. Chciałbym właśnie jeszcze krótko się odnieść do tej niecierpliwości. Może pan poseł tak tego nawet tu nie artykułuje, ale przecież zwłaszcza Koalicja Obywatelska, Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej i media im sprzyjające, to właśnie już taką wytwarzają atmosferę, jakby coś się złego działo, bo już oni powinni rządzić, a jeszcze nie rządzą. Jest to początek kadencji dopiero. Chciałbym wszystkich uspokoić. To jest początek kadencji, jest kwestia dni, niewielu tygodni co najwyżej. Wszystko będzie jasne. Natomiast też chcę uspokoić i w tym sensie opinię publiczną, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niczego złego nie robi w tym okresie przejściowym. To był na pewno najlepszy rząd, i mówię z całą odpowiedzialnością te słowa, w ciągu ostatniego 30-lecia, tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, wystarczy popatrzeć na skutki społeczne, inwestycyjne, na skutki, jeżeli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej, na bezpieczeństwo Polski, pod każdym względem. W zasadzie to były najlepsze, najbardziej odpowiedzialne rządy. Oczywiście nie bez błędów, bo to nie jest tak, że jakikolwiek rząd czy człowiek jest idealny, ale najlepsze rządy na pewno z tego całego okresu 30-lecia i w ciągu tych kilku tygodni na pewno niczego złego ten rząd nie podejmuje i nie będzie podejmował, także proszę tutaj być spokojnym o to wszystko.
To przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oczywiście tak oceniają te lata, ale wyborcy jednak zdecydowali inaczej, bo ani wygranej samodzielnej PiS nie otrzymał, ani też takiej, która by dawała dzisiaj możliwość współrządzenia.
No ale panie pośle, ocenili wysoko, bo jednak ocenili Prawo i Sprawiedliwość wyborcy jako tę partię polityczną, której zaufano najbardziej, bo no przecież najwięcej mandatów uzyskaliśmy, pierwsze miejsce.
Tak, jak powiedziałem, ale trochę to jednak jest pyrrusowe zwycięstwo.
To nie jest, no trochę pyrrusowe, zgoda, bo nie mamy większości parlamentarnej, ale jednak zwycięstwo. Pyrrusowe, nie pyrrusowe.
Ja na początku mówiłem, że największą ilość głosów, największą ilość mandatów macie.
Proszę uznać, z tym się nie
spieram.
Ja bym każdemu życzył, oczywiście, że dobrze by rządził, żeby po dwóch kadencjach wygrywała dana opcja polityczna, jeżeli dobrze rządzi, powtarzam, bo jak źle, to lepiej nigdy, żeby wygrywała kolejne wybory parlamentarne. To nie jest taka sytuacja jak z akcją wyborczą Solidarność, jak przypominamy, prawda, która wygrała wybory raz, po 4 latach zeszła poniżej progu wyborczego. No przecież nie, to jest jednak zwycięstwo, największy klub, oczywiście za małe zwycięstwo, żeby rządzić samodzielnie, żeby mieć większość parlamentarną, tych 231 głosów nie mamy niestety.
Powróćmy do obsadzania stanowisk. Wciąż mamy niepełne prezydia Sejmu i Senatu.
Gry polityczne.
Co dalej z obsadzeniem stanowiska wicemarszałka Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość? Poseł Jarosław Zieliński.
No, szanowni państwo, w normalnych warunkach parlamentarnych, kiedy by nie były łamane prawa demokracji, to Prawo i Sprawiedliwość, wracam tu do poprzedniego wątku, powinno mieć marszałka Sejmu, bo ma największy klub parlamentarny. Tak to powinno wyglądać. Największy klub desygnuje kandydata na marszałka, wszyscy się z tym powinni zgodzić, a pozostałe kluby parlamentarne powinny mieć przedstawicieli w prezydium Sejmu, czyli wicemarszałków. No, stało się inaczej, bo stworzono większość koalicyjną w parlamencie, tych trzech komitetów wyborczych i ugrupowań politycznych, klubów parlamentarnych, i wybrano marszałka
demokratycznie
z trzeciej drogi. No, większość była dla takiego rozwiązania. No, ale już chyba można oczekiwać, że największy klub parlamentarny będzie przynajmniej miał prawo do wskazania i do wyboru członka prezydium w funkcji wicemarszałka Sejmu. I nie może być tak, że inne ugrupowania wskazują, który kandydat
im się
Prawa
podoba,
i Sprawiedliwości im się podoba albo się nie podoba, bo to mogłoby dotyczyć nie tylko naszego kandydata czy kandydatki w naszym przypadku, ale także innych. Trzeba uszanować autonomię poszczególnych klubów parlamentarnych do tego, że to one wysuwają kandydatów. Zarzuty wobec pani marszałek Elżbiety Witek są zupełnie absurdalne. 6 lat była marszałkiem Sejmu i były różne sytuacje, także bardzo trudne, te związane z obradami zdalnymi, kiedy był COVID, były najróżniejsze problemy. Przede wszystkim był czas, kiedy mieliśmy do czynienia z taką bardzo konsekwentną próbą obstrukcji prac parlamentu ze strony opozycji. Pani marszałek Elżbieta Witek sobie z tym wszystkim poradziła. Ja uważam, że poradziła świetnie. Naprawdę organizacja prac Sejmu była dobra, nawet bardzo dobra. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, przynajmniej większych zastrzeżeń. Tam oczywiście pojawiały się jakieś próby polemiki czy kwestionowania poszczególnych decyzji w takim wymiarze drobnych spraw codziennych obrad, prawda? Były polemiki. Natomiast nikt nie zgłaszał wniosku o odwołanie pani marszałek w ciągu 6 lat. I nagle się okazuje, że aż tak zawiniła w oczach dotychczasowej opozycji, obecnej większości parlamentarnej, że nie pozwolono jej zostać nawet wicemarszałkiem, już nie mówiąc o funkcji marszałka, która by ta funkcja się należała jako największemu klubowi i jego przedstawicielowi. Nie może być tak, na to się nigdy nie zgodzimy. I nikt by się nie zgodził, nie tylko my. Żadna inna opcja by się nie zgodziła na to, żeby ktoś wskazywał z jej szeregów bardziej wygodnych dla konkurencji politycznej kandydatów, a nie sam klub, który jest tym zainteresowany, który ma autonomiczne, powtarzam, prawo i każdy klub ma takie prawo, desygnować swoich przedstawicieli do władz, w tym przypadku w Sejmie, w prezydium Sejmu.
Dlaczego nie pozwalacie, by Prawo i Sprawiedliwość samo wybrało sobie wicemarszałka?
Ale nikt nie kwestionował możliwości zgłoszenia kandydatów i tak się też działo. No ale nie jest to tak, że kluby desygnują, kluby ustalają i ci kandydaci zostają marszałkami czy wicemarszałkami, tylko musi być głosowanie na sali plenarnej i w tym głosowaniu pani marszałek Witek najpierw przegrała wybór z marszałkiem Szymonem Hołownią, jeśli chodzi o wybór marszałka. Natomiast później nie otrzymała też większości głosów do tego, by być wicemarszałkiem.
Co pan osobiście zarzuca marszałek Elżbiecie Witek?
Ja mam doświadczenie 4 lat i uważam, że trzeba dać dzisiaj szansę komuś innemu, bo ten sposób prowadzenia obrad zarówno przez panią marszałek Witek, jak i pozostałych wicemarszałków z PiS-u, mówię o panu marszałku Terleckim, o pani marszałek Gosiewskiej, one odbiegały w wielu miejscach od standardów. Ta słynna reasumpcja głosowania to jest jedna rzecz. Było też przerywanie, zwłaszcza przedstawicielom opozycji, niedokończenie, nie danie możliwości dokończenia wypowiedzi, nawet dokończenia często zdania. I dlatego też bym, gdybym miał głosować czy nad panią marszałek Gosiewską, czy nad panem marszałkiem Terleckim, zagłosowałbym tak samo, jak głosowałem w przypadku pani marszałek Witek i mam do tego pełne prawo, bo poznałem.
Czyli już wiadomo, kogo PiS nie powinien zgłaszać dalej.
Jest no już w tej chwili nie 194, bo 191 osób liczy klub PiS-u, więc poza panią marszałek...
Kukiz nie wszedł, tak.
Pani marszałek Witek, to 190 kandydatów, których można zgłaszać. Ja myślę, że pan marszałek Hołownia będzie się zachowywał właściwie i będzie przedstawiał ten punkt dotyczący uzupełnienia składu prezydium.
A pan konsekwentnie nie będzie przeciwko kandydaturze Elżbiety Witek głosować?
Ja już wyraziłem zdanie w temacie konkretnej kandydatki.
A czy PiS się nic nie konsekwentnie zmienia. Będzie zgłaszał tę kandydaturę?
No najpierw, panie pośle, czy to jest 194, czy 191, to jest wciąż największy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam na to uwagę. Daleko jeszcze wy macie do naszego składu liczbowego. No, zostawmy to, zobaczymy. Natomiast to nie była taka sytuacja, jak próbuje tutaj chyba pan poseł przedstawić, że jest kandydatura i posłowie w takim indywidualnym podejściu, w takiej decyzji każdy z posłów podejmuje na tak czy na nie i dokonuje wyboru albo nie. Nie, to była zmowa oczywista tych ugrupowań, które stworzyły większość parlamentarną i próba zemsty na Prawie i Sprawiedliwości na kandydatce pani marszałek Elżbiety Witek wystawionej przez nas. Zresztą dowodem na to, że to była zemsta, jest również to, że w Senacie tak zablokowano funkcję wicemarszałka pana Marka Pęka, dotychczasowego wicemarszałka.
Podobno za agresywne wypowiedzi.
No, tak. Więc można oczywiście myśleć jakieś argumenty, można wyszukiwać, zawsze znaleźć coś na nie. Kto chce kij uderzyć, psa uderzy, zawsze kij znajdzie. Tylko oczywiście ten kij musi być kijem realnym, a nie wymyślonym, a tutaj po prostu nawet to są rzeczy wymyślone, nieprawdziwe. To są naprawdę zarzuty, które nie powinny być wysuwane. I jeszcze raz chcę podkreślić na pani pytanie, pani redaktor odpowiedzieć. Nie będzie tak, że pan Hołownia czy pan Krajewski będą nam ustalali, kto będzie naszym kandydatem Klubu Prawa i Sprawiedliwości na członka prezydium, wicemarszałka, w tym przypadku Sejmu czy Senatu. Nie. To jest autonomiczne prawo posłów Prawa i Sprawiedliwości i my będziemy wysuwać. I nie będzie tak, proszę sobie to wybić z głowy raz na zawsze, że będziecie wybierali tych, którzy wam się podobają właśnie, bo może będą, tak się wam przynajmniej wydaje, no bardziej, nie wiem, spolegliwi wobec was. No to też jest złudzenie, bo każdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości by robił to, co do niego należy, reprezentując klub Prawa i Sprawiedliwości, ale to my będziemy decydowali o tym, kto będzie kandydatem, a nie marszałek Hołownia czy poseł Krajewski.
Czy może być taka przy całym szacunku sytuacja, że przez 4 lata marszałek Sejmu Szymon Hołownia będzie ponawiał prośby o zgłoszenie kandydata, Prawa i Sprawiedliwość będzie zgłaszać Elżbietę Witek i przez 4 lata w prezydium PiS nie będzie miało swojego przedstawiciela?
Tak może być, jeżeli większość parlamentarna się będzie upierała przy tym, tak może być, ale to jest zaprzeczenie demokracji. Oni mają i mieli zresztą w kampanii wyborczej pełne usta demokracji, haseł demokratycznych, a właśnie te działania tym podstawowym zasadom zaprzeczają. Tak jak próba właśnie podważenia statusu i roli kadencji prezydenta, o czym mówiliśmy na początku, tak właśnie ta sprawa, kwestionowanie prawa wyboru członków prezydium ze wskazaniem kandydatów przez poszczególne kluby parlamentarne, a przypomnę, klub Prawa i Sprawiedliwości jest przy tym największym klubem parlamentarnym, co też ma znaczenie.
Ale panie pośle, raz jeszcze powiem, że ani marszałek Hołownia, ani poseł Stefan Krajewski nie będzie wam ustalał kandydatów. No O tym zdecyduje większość sejmowa, większość senacka w Senacie. Ja powiedziałem tylko, kogo nie poprę w tym momencie, bo mam do tego pełne prawo, panie pośle, i tak jak pan mógł głosować za każdą osobą, tak samo ja mogłem. Nie głosował pan za wicemarszałkiem Zgorzelskim, nie głosował pan za wicemarszałkiem Czarzastym i ja panu nie mówię, że pan układał nam prezydium, tylko po prostu ma pan do tego prawo. Może pan zagłosować, może pan nie zagłosować za daną kandydaturę.
Co do wicemarszałka.
W każdych wyborach jest to samo. Czy to w dużych parlamentarnych, czy teraz już w Sejmie.
Co do wicemarszałka Czarzastego, to ja nie głosowałem za jego kandydaturę za pierwszym razem, bo to już jakby było powyżej tego, czego można ode mnie jako posła Prawa i Sprawiedliwości i człowieka, który pamięta całą tę historię i rolę pana Czarzastego w polityce w ostatnich dziesiątkach lat, że nie można było tego wymagać. Ale tak czy inaczej, wtedy właśnie pan Czarzasty został wybrany na wicemarszałka, również głosami wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tam nie było takiej sytuacji, żebyśmy w zmowie głosowali przeciwko. Oczywiście ktoś, kto uważał, że to jest poniżej możliwości jego sumienia, ja tak uważałem, to nie głosował, ale nie było takiej zmowy jak teraz. Wy się umówiliście wszyscy. To nie jest pana decyzja autonomiczna, jednostkowa posła Stefana Krajewskiego, tylko to są decyzje klubowe. Zablokujmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Tak się umówiliśmy. To nie jest demokratyczne.
Te wybory to też nie ocena człowieka, bo tak trzeba powiedzieć, to ocena prowadzenia obrad w poprzedniej kadencji, bo ci, którzy byli wicemarszałkami, zostali dalej. Pan wicemarszałek Piotr Zgorzelski, pani wicemarszałek Sejmu została marszałkiem Senatu, pani marszałek Kidawa-Błońska, ci, którzy się pozytywnie zweryfikowali przez te 4 lata, nie mieli problemu.
Ale też zweryfikowali, to wasi, z waszych klubów.
Dobra, no to jeżeli pan już chce w tym kierunku iść, to...
A pan senator Pęk, pan zawinił?
Panie pośle, przez te 4 lata, kiedy się buntowaliśmy wobec różnych rozstrzygnięć, słyszeliśmy ze strony Prawa i Sprawiedliwości: wygrajcie wybory, będziecie mieli większość, będziecie mogli wtedy podejmować decyzje.
I podejmujecie.
No, dzisiaj podejmujemy decyzje, więc proszę tak nie mówić, że my nie
demokratycznie
działamy.
Pojawiło się pytanie, co w związku z senatorem Markiem
Pękiem.
No,
podejmujecie, tylko pamiętajcie też o tym, że po prostu to też jest wasza odpowiedzialność, która się na was jednak odbije w przyszłości, bo kwestionowanie reguł demokratycznych nigdy nikomu na dobre nie wychodzi.
Ale
i wam
my
też nie
kwestionujemy.
Wyjdzie. No co wam zawinił pan wicemarszałek Senatu Marek Pęk? No proszę powiedzieć.
Ale to senatorów trzeba pytać. Za tydzień pani redaktor może zaprosić.
Ale rzecznik PSL-u Miłosz Motyka powiedział, że senator Marek Pęk ma szansę zostać wicemarszałkiem Senatu pod pewnymi warunkami.
Mhm. Nie słyszałem tej wypowiedzi. Więc
dzisiaj się pojawiła, że musi wyciągnąć wnioski ze swojego, tak w skrócie powiem, dotychczasowego działania.
Okej, okay, to jest, tam była wola senatorów. Ja uważam, że w 2015 roku, kiedy PiS nie dało wicemarszałka dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które był najmniejszym klubem, wtedy liczył 16 osób. Byłem od początku za takim rozwiązaniem, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela w prezydium i też od początku mówiłem, że nie może być tak, że którykolwiek z klubów będzie wykluczony. Więc żadnego klubu nie wykluczamy, ale jeżeli właśnie Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie ma tej woli współpracy, no to będzie się upierać
i
na tych kandydatów,
odpuści.
Na tych i nie odpuści. Być może warto dać szansę innym, tym, no, którzy nie sprawdzili się w tej roli.
Ale kto tu ma odpuścić?
Tak, tak. No dobrze. No ale panie pośle, no jeszcze raz wracam do tego, bo to może już nie ma sensu zbyt długo o tym mówić, ale jeszcze trzeba tutaj do tego się odnieść, pan powiedział. No po pierwsze, wy przypominacie, że wtedy najmniejszy klub parlamentarny PSL-u nie otrzymał funkcji wicemarszałka w 2015 rokiem. No tak, to prawda, ale potem w 2019 poparliśmy waszego kandydata na wicemarszałka, pana Piotra Zgorzelskiego, no i pan o tym nie mówi. Trzeba
to
mówić
w 2027
o tym,
też poprzemy waszego
mówić
kandydata. Nie
i
ma
o tym,
problemu.
I o tym, to po pierwsze. Po drugie, wtedy klub PSL był najmniejszym klubem parlamentarnym.
Tak.
To też ma znaczenie, a dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie jest największym klubem parlamentarnym i to też ma znaczenie, ponieważ większą znacznie liczbę wyborców reprezentuje klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości niż wtedy malutki klub PSL-u. Chociaż oczywiście dzisiaj pewnie można się zastanawiać, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Zostawmy, to już jest przeszłość, prawda? Ale teraz, wracając do teraźniejszości i przyszłości, naprawdę jeszcze raz powtórzę, proszę, żebyście sobie wybili z głowy, mówię to bardzo jednoznacznie i mocno, że będziecie wybierali takich kandydatów, którzy złożą przed wami homagium swoje. Nikt z nas z Prawa i Sprawiedliwości żadnego homagium przed wami nie złoży. Macie uszanować prawo autonomiczne naszego klubu do wskazania kandydatów na członków prezydium Sejmu i Senatu. Koniec, kropka. Jeżeli nie, to znaczy, że łamiecie demokrację i za to kiedyś tak czy inaczej was wyborcy rozliczą. Nie my, ale wyborcy.
Zdajemy sobie sprawę z tego i ja nic nie przesądzam, bo ja powiedziałem, jak ja zagłosuję. Być może inni posłowie, którzy są pierwszą kadencję, a wielu posłów się zmieniło, zagłosują za kandydaturą pani marszałek Witek i takie rozstrzygnięcie nastąpi. Być może pani marszałek Witek sama swoim zachowaniem dzisiaj i swoją taką odpowiedzialną i rozważnym działaniem
wpłynie na zmianę
mojej decyzji, bo ja nie mówię, że to 100 lat ma trwać. No.
Oburzające jest to, co tam słyszymy, że poprą senatorowie tej większości senackiej obecnej. Pod pewnymi warunkami, czyli jeżeli się pan Marek Pęk, pan wicemarszałek, senator Marek Pęk się przed nimi ukorzy.
Wnioski ze swojego dotychczasowego działania.
Złoży homagium, tak, czyli takie wiernopoddańcze gesty wykona, prawda? Nie wykona. Macie uszanować to prawo. I jeszcze raz powtarzam coś, co pan też przemilczał, jakby nie słyszy pan tego, panie pośle, a trzeba jednak to jeszcze zaakcentować. To nie jest tak, jak pan próbuje tutaj w nas wmówić, naszych słuchaczy, że posłowie czy senatorowie podejmują jednostkowo swoje decyzje. To jest wasza decyzja polityczna. Bo głosowaliście wszyscy przeciwko pani marszałek
Witek. To jest moja osobista decyzja i to na klubie wyraziłem.
A inni co? To też tak samo według,
panie pośle,
według pocznurek, że tak powiem, głosowali.
W Polskim Stronnictwie Ludowym nie ma dyscypliny głosowań.
No jakoś nie zauważyłem tego.
Taka jest prawda i nie ma. Nie tylko w kwestiach światopoglądowych,
panie pośle,
ale
przemyślcie to, bo to nie ma sensu. Ten spór w ogóle nie ma sensu.
No to ja też... Ten spór proszę nie ma sensu. Pana posła, żebyście wy przemyśleli, bo jeżeli dajecie kandydaturę, która jest niewybieralna, no to będziecie tylko tak utrwalać ten podział. Być może na tym wam zależy, ale nie posądzam. Chcecie być opozycją, myślę, że merytoryczną, a nie tą totalną, która będzie wszystko blokować od pierwszego.
Którą wy byliście.
Mieliśmy
oczywiście.
Totalną.
My nie byliśmy opozycją totalną, bo przecież wiele waszych ustaw poparliśmy. 500+, budowę zapory na granicy.
Ale to nie ze strony ludowców padły słowa o totalnej
sami
opozycji.
Sami się nazywaliście totalną opozycją. Zwłaszcza myślę o Koalicji Obywatelskiej, sama się nazwała totalną opozycją, a teraz chce być totalną większością parlamentarną, być może rządową. No, przymiotnik totalny na pewno nie budzić pozytywnych skojarzeń.
Panie pośle, to daleko, miejsce czeka daleko, na PiS,
daleko nie zajedziecie
miejsce w prezydium, jak tutaj jest wolne
panie
krzesło
pośle,
dzisiaj i czeka na kolejnego gościa, tak samo i tam.
Zawróćcie z tej drogi, tą drogą daleko nie zajedziecie.
Przed parlamentarzystami głosowanie nad projektem budżetu przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jaki jest ten projekt, ten budżet, jaki będzie dziurawy czy nie dziurawy? Stefan Krajewski.
Panie redaktor, my tak naprawdę do końca nie znamy stanu finansów państwa, bo budżet to jest jedno,
projekt jest opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów.
Ale pozabudżetowe też wydatki są przewidziane. Wiele rzeczy też Prawo i Sprawiedliwość podejmowało w tym roku, ale z rozstrzygnięciem na rok kolejny, na przenoszenie tych wydatków na 2024 rok. I też jako posłowie działający w różnych komisjach, ale też przygotowując kontrole poselskie, wielu kwestii nie mogliśmy ustalić. Dzisiaj na pewno będzie to wyglądało już inaczej, kiedy będziemy mieli pełną informację. W oparciu o ten budżet będziemy funkcjonować, bo tak się dzieje, czy to w samorządzie, czy w rządzie, że poprzedni często skład, czy burmistrz, wójt, rada przygotowuje budżet na rok kolejny, a jeżeli się zmienia władza, to nowo wybrana większość musi ten budżet realizować. Oczywiście w ciągu roku można dokonywać różnego rodzaju korekt, przesunięć. Widzi się w danym paragrafie, jakie są pieniądze i można z tego korzystać. Zapewnienie mamy ciągle, że stan finansów państwa ma się dobrze i żadnych problemów nie będzie. Dlatego też do przodu sposób nie chcę negatywnie oceniać tego, co
będzie. A mniej więcej, czy już wiadomo, co zniknie z tego projektu budżetu?
No dzisiaj trudno cokolwiek mówić, co zniknie, bo jeszcze nie mamy chociażby wybranych, ukonstytuowanych komisji sejmowych. Te projekty będą omawiane na komisjach, będą procedowane. Ministerstwa też przygotowywały w tych danych częściach budżetowych i to mam nadzieję, że uda się realizować to, co dobre, to co trzeba będzie zmienić, przeanalizować, to na pewno takie decyzje będą zapadać. Dzisiaj no nie podejmiemy jednoznacznych decyzji, co utrzymamy, czego nie będzie.
Panie pośle, ale już dużo zapowiedzi na przykład pojawia się odnośnie 13 i 14 emerytury.
Czy to nie są być może dzisiaj zapowiedzi, tylko to są głosy w dyskusjach, często o dyskusjach takich, spotkaniach publicystycznych. Na te decyzje czas przyjdzie. Nikt nie mówi o tym, żeby likwidować, bo one powinny mieć stały charakter i też my swoje przedstawialiśmy założenia, które miały poparcie w społeczeństwie, chociażby emerytury bez podatku, dziedziczenia emerytury.
Czyli 13 i 14 emerytura w pana ocenie powinny być stałymi.
Na dzień dzisiejszy uważam, że powinna mieć
Polska
charakter
stały. Polska 2050
stały.
Ma chyba inne zdanie w
o
tej kwestii.
O tym będziemy na pewno rozmawiać na wiele tematów. To nie jest tak, że tutaj rządzący wcześniej byli takim monolitem, bo też mieli koalicjanta w postaci suwerennej czy wcześniej Solidarnej Polski i też wiele kwestii musiało być przedyskutowane, żeby ostateczny kształt danej ustawy, danego projektu poznać.
Jakie finanse publiczne zostawia Prawo i Sprawiedliwość?
Ze zdumieniem słucham tego argumentu. Pan poseł powtarza
ten
argument.
Poseł Jarosław Zieliński.
On znany jest z mediów, z debaty publicznej, że czegoś dotychczasowa opozycja nie wie o budżecie. No, od 8 lat głosowaliście ustawy budżetowe. Oczywiście byliście przeciwni temu, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przedkładał, ale nigdy nie słyszałem argumentu takiego, że nie możecie poprzeć, bo czegoś nie wiecie. A nagle się okazuje, że czegoś teraz ta obecna, tworząca się koalicja nie wie. Musi wejść do ministerstw, musi zobaczyć, co jest. Tak jak pani redaktor powiedziała, budżet jest opublikowany. Wszystkie dane są dostępne, więc tutaj nie ma żadnego argumentu, że coś jest ukrywane. Jeżeli chodzi natomiast o ten nieprawdziwy zarzut, że stan finansów publicznych jest zły, no to przypomnę tylko jeden parametr. Dług publiczny w stosunku do PKB się zmniejszył w ciągu naszego rządzenia w ciągu 8 lat o 3 punkty procentowe, więc niech pan to weźmie pod uwagę. Natomiast zaprojektowane są wydatki w budżecie na rok 2024, które zostały tak skrojone, że pozwalają na realizację wszystkich celów społecznych, ale także inwestycyjnych i są utrzymane te wydatki w ryzach w stosunku do dochodów. Ten budżet jest budżetem odpowiedzialnym, pozwalającym na kontynuację wszystkiego, co było dotychczas dobre i co było realizowane przez nasz rząd w ciągu 8 lat, czy 4 ostatnich lat, czy no w czasie tym, kiedy wprowadzaliśmy po kolei te wszystkie ważne zmiany. Teraz wasza większość sejmowa szuka argumentu, żeby obcinać różne programy, pewnie głównie społeczne, choćby te 13 czy 14 emerytury i doprowadzicie do tego prawdopodobnie takim działaniem, mam nadzieję, że tak się nie stanie, tego Polsce nie życzę, ale właśnie niestety boję się, że tak będzie, że znowu tak jak za czasów pierwszych lat 8 rządów Koalicji Obywatelskiej z wami, z PSL-em, pieniędzy, to przecież sformułowanie byłego ministra finansów Wincenta Rostowskiego, nie ma i nie będzie. Przyjęliście 150 czy prawie 160 miliardów z OFE. To była grabież pieniędzy podatników, moich i pana pewnie też, moich na pewno, bo miałem.
Ale panie pośle, skupmy się na projekcie przyszłorocznego budżetu.
Dobrze, tylko że to ma wszystko kontekst. I te ogromne kwoty zostały wchłonięte przez budżet, a stan finansów publicznych wtedy się nie poprawił. Także ja się po prostu boję o to, że może władza w Polsce trafić w ręce bardzo nieodpowiedzialne pod względem także ekonomicznym, pod względem budżetowym.
Panie pośle, ale i nie dlatego ma co też, straszyć do przodu.
Dlatego też, ale pamiętajmy przeszłość. No.
Samochody elektryczne miały powstać, co dzisiaj pokazuje, no dobrze, że
ale
nie
ale pod
powstały.
Waszymi rządami na nic nie było pieniędzy.
Pieniądze zmarnowane.
A pod naszymi rządami na wszystko były pieniądze, więc proszę nie mówić,
że... Wielu nie zrealizowaliście tych obietnic i to też rząd, wyborcy nie ocenili.
Nie mówmy jednocześnie, ja kończę. Za Waszych rządów, tych poprzednich 8 lat PO-PSL, na nic nie było pieniędzy, a za czasów 8 lat naszych rządów prawie na wszystko były pieniądze. W związku z tym proszę nie narzekać na przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości budżet, bo on jest budżetem odpowiedzialnym.
Zobaczymy,
jak
czy będą pieniądze na 13
i zaproponujecie
i
coś lepszego,
emerytury?
Proszę bardzo, tylko czekamy na to.
Dobrze, mam nadzieję, że za miesiąc, za dwa, za trzy, kiedy się tu spotkamy, będę mógł powiedzieć, że pan poseł Zieliński miał rację.
Jeśli
będzie inaczej, to
jeśli powstanie wasz rząd,
też o tym
jeśli powstanie wasz rząd, to trzymam za słowo.
Projekt przyszłorocznego budżetu, ale do Sejmu trafiło już też kilka innych ustaw.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jak będzie głosować w sprawie ustawy o wakacjach kredytowych? Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, Koalicja.
Oczywiście, że będziemy głosować za tym, żeby te wakacje kredytowe były. Ze względu na tą trudną sytuację, drożyznę, inflację, wiele ludzi ma problem z tym, żeby spłacić kredyt i mieć pieniądze jeszcze na funkcjonowanie gospodarstwa domowego, czy też inni przedsiębiorcy, rolnicy, którzy często zgłaszają ten problem. Te wakacje kredytowe dotyczyły głównie kredytów hipotecznych, bo to są wieloletnie zobowiązania i to należy utrzymać, bo trzeba społeczeństwu pomagać, Polkom i Polakom, którzy czekają.
Ale w wersji proponowanej przez rząd premiera Morawieckiego?
Wypracujemy jak najlepszą wersję, która powinna wejść w życie i powinna być procedowana.
Czy też dojdzie do jakiegoś znacznego ograniczenia liczby osób korzystających z tych wakacji?
Myślę, że nie będziemy ograniczać. Te rozwiązania są potrzebne, tak jak i przy o innych mówimy rozwiązania, czy VAT 0% na żywność, czy inne tarcze, które
to też
dotyczą
zostało złożone, ten projekt ustawy.
Nie, no tak. No,
zerowa stawka podatku
tutaj
na VAT.
Pan premier Morawiecki tutaj przedstawiając projekt dekalogu polskich spraw, czy spraw dla Polski, tak jakby wyjął żywcem wiele naszych zapowiedzi z naszego programu wyborczego i cieszę się, bo to jest taki dobry prognostyk, że Prawo i Sprawiedliwość poprze nasze rozwiązania, nasze projekty i wspólnie osiągniemy sukces.
Wasze projekty. Do Sejmu wpłynęły też dwa projekty Lewicy w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia. Zacznijmy teraz może od posła Zielińskiego, jak będzie głosować.
No tylko nie w tych sprawach. Najpierw powiem, jak będziemy głosowali w tamtych dwóch sprawach.
A to chyba oczywiste.
No ale oczywiste, tylko właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że to są projekty Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Trzeciej Drogi, tylko to są rozwiązania, które Prawo i Sprawiedliwość już wprowadziło, a teraz chodzi o ich przedłużenie na kolejny rok, bo przecież sytuacja nie jest w dalszym ciągu łatwa i będziemy oczywiście głosowali za tym.
To nie zmienia pan zdania, tak?
No pewnie, że nie. Mam nadzieję, że właśnie też to uzyska poparcie znacznej części drugiej strony sceny politycznej, a to jest z kolei krok do właśnie zbudowania większości wokół tej koncepcji, którą przedstawić zamierza pan premier Mateusz Morawiecki, Koalicji Polskich Spraw. To są właśnie jedne z takich spraw. Natomiast co do liberalizacji prawa aborcyjnego, to niech się najpierw porozumieją w swojej większości parlamentarnej. Trzy ugrupowania, które, te trzy kluby poselskie. Zobaczymy, ja będę z zainteresowaniem to obserwował. Oczywiście
Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że wszystko będzie procedowane, nie będzie mowy tutaj o zamrażarce.
To czekamy właśnie, chciałem też to powiedzieć, że czekamy na to, kiedy marszałek Hołownia wdroży te wszystkie projekty do prac parlamentarnych. Te pierwsze, o których pani powiedziała i te kolejne. Ja oczywiście nie poprę liberalizacji prawa aborcyjnego, to oczywiste.
To oczywiste, ale może pan zmienił zdanie.
No, Też jasno, jasno określaliśmy się w tych kwestiach. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe mówiliśmy od początku, że jesteśmy za przywróceniem kompromisu aborcyjnego i oddaniem głosu Polakom w referendum, które miałoby zdecydować, w jakim kierunku te zmiany powinny iść.
A tutaj będziecie głosować nad projektami ustaw.
Tak, oczywiście, ale tak jak powiedziałem, mamy swoje spojrzenie na te ustawy. Z drugiej
strony przeciwko.
Z drugiej strony też wiemy dokładnie, że tu jest potrzebny podpis prezydenta. Przy tych projektach tego podpisu pewnie nie
to
będzie.
To jak się Polskie Stronnictwo Ludowe zachowa? Jak się zachowa Trzecia Droga?
Będziemy o tym rozmawiać. Nie, ja osobiście nie poprę takiego rozwiązania, bo jeżeli mówimy o przestrzeganiu
wasz koalicjant,
prawa, to trzeba
lewica
to
prawo
zmienić, jeżeli uważamy, że ono jest niewłaściwe, a nie dopuszczać wyjątki, kiedy można dokonywać depenalizacji. Co do tutaj innych tematów, będziemy o tym na pewno rozmawiać. Mamy swoje przekonania. I w tych kwestiach, tak jak od początku mówiliśmy niejednokrotnie, że dyscypliny w kwestiach światopoglądowych nie ma. Różnie posłowie mogą głosować w tych
My poczekamy głosowania. Na rozwój wydarzeń z kolei, bo wiele takich spraw kontrowersyjnych, co do których koalicjanci mają różne zdania, nie zostało zapisanych w umowie koalicyjnej. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą w dalszych pracach i w dalszym czasie, który jest przed nami. No, będziemy to obserwować. Tam sprzeczności jest bardzo dużo. A takich dobrych spraw, które pan premier Mateusz Morawiecki wydobył ze wszystkich pomysłów politycznych, jest także sporo i dobrze by było, żeby wokół nich się skupić, stworzyć, poprzeć rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. A dla waszego elektoratu, panie pośle, dużo bliżej jest do partii konserwatywnej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, niż do lewicy na przykład liberalnej, czy liberalno-lewicowej, choćby z tymi postulatami prawa aborcyjnego.
Panie pośle, oczywiście, że jest bliżej i tego nikt nigdy nie negował, tylko to przez te 8 lat zrobiliście wszystko, żeby do tej koalicji dzisiaj nie doszło, więc to nie ma mieć co pretensji do
Dobrze,
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Sam pan mówi, że już do przyszłości nie trzeba
panowie,
tak mocno wracać.
Krótkie pytanie tylko, czy koalicja KO Polski 2050 PSL-u i lewicy będzie chciała wprowadzić euro zamiast złotówki. Tak czy nie?
Przede wszystkim trzeba spełnić kryteria konwergencji, których Polska na dzień
Macie
dzisiejszy nie spełnia.
Macie 4 lata
nie,
swoich rządów, załóżmy. Czy przez ten czas będziecie chcieli?
Ta dyskusja pewnie będzie się toczyć. Uważam, że takie decyzje podejmuje się w oparciu o możliwości
tak,
finansowe.
Nie,
jestem za tym, żeby nasza waluta obowiązywała.
Oczywiście, że nie.
Konsekwentnie
my
nie.
Uważamy, że w ogóle złotówka jest jedną z większych wartości, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i pozwoliła nam przejść w miarę suchą stopą te różne trudne czasy i kryzysy. Nie chcemy drożyzny, która się wiąże z euro.
Jak większość Polaków.
Chcemy też
pozwoli
autonomii
pan,
gospodarczej.
Że przytoczę ostatni sondaż Ibrisu. Prawie 63% Polaków jest zdania, że nowy rząd nie powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro. Odmiennego zdania jest nieco ponad
tylko,
21%.
Tylko, że Donald Tusk już kiedy rządził swego poprzednio zapowiadał wprowadzenie euro.
I sondażem, panie pośle, kończymy dzisiejszy program. Gośćmi Polskiego...
Szkoda, że mało czasu.
Za mało. Gośćmi Polskiego Radia Białystok w Grach Politycznych byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Bardzo dziękuję.
Oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
Panom.
Dobrego popołudnia.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Rada.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.